Szczęść Boże, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 20:31, dzisiaj 24 dzień kwietnia 2023 roku i świętujemy też dzisiaj uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, wiemy, głównego patrona Polski. Wszystkim Wojciechom już na początku naszej audycji składamy jak najserdeczniejsze życzenia. Ksiądz Wojciech Kucza, ksiądz Wojtek Dworak, wszystkim Wojciechom wszystkiego najlepszego. I też dzisiaj kolejne wydanie audycji na styku, to już jest 488 wydanie naszej audycji. I w naszym studio przemiłe dwie panie, siostra Faustyna, redaktorka naszego radia i nasz gość właśnie, którego siostra przedstawi. Siostro, witam, szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. W naszym studiu gość znany już. Na pewno naszym stałym słuchaczom, pani doktor Aneta Ocytko, teolog, pedagog, logoterapeutka, z którą już dwukrotnie rozmawialiśmy na antenie naszego radia i cieszę się, że zgodziła się kolejny raz pojawić się na naszej antenie.
Bardzo serdecznie witam.
Witam. Może niektórzy z Państwa, z naszych słuchaczy pamiętają naszą audycję, to właśnie patrzyliśmy tu przed chwilą w kalendarz, to już ponad miesiąc, jak rozmawialiśmy tutaj na antenie o Wiktorze Frankl, o sensie życia, o tym, jak ten sens znaleźć, dlaczego się traci sens. Wszystkich, którzy tej audycji nie dali rady wtedy odsłuchać, zapraszam oczywiście na stronie radia, można znowu słuchać i wtedy już będzie wiadomo, o czym mówimy i do czego nawiązujemy. Bo może też niektórzy z Was pamiętają, w tej audycji w pewnym momencie padło takie pytanie, czy chrześcijaninowi jest łatwiej odnaleźć sens życia. Tam tak troszkę się nad tym pochyliłyśmy, zastanowiłyśmy, ale to pytanie właśnie zainspirowało nas do stworzenia tego dzisiejszego tematu i poprowadzenia tej audycji właśnie. A podstawą naszej rozmowy, naszych rozważań dzisiaj, do których zapraszamy też wszystkich słuchaczy, będzie tekst Ewangelii, którą słyszeliśmy właściwie nie tak dawno, bo wczoraj. I tutaj chciałam zaprosić, kto chce, kto sobie życzy, może jeszcze sięgnąć po Pismo Święte i otworzyć je na rozdziale 24 Ewangelii według świętego Łukasza właśnie, werset 13. My tu za chwilkę przeczytamy ten fragment i porozmawiamy o sensie w życiu chrześcijanina. Pani Aneto, czy o czymś zapomniałam? Może coś jeszcze?
Wszystko pięknie zostało zapowiedziane i powiedziane. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, bardzo mi miło i cieszę się bardzo na spotkanie.
Pan Stanisław jest tak miły i przeczyta nam ten fragment. Zapraszam wszystkich do słuchania. Oczywiście jak zawsze zapraszamy też do zadawania pytań, do dzielenia się swoimi uwagami. Później jeszcze podamy kontakt do naszej audycji. Więc Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24. Uczniowie z Emaus.
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
Przypominam, że usłyszeliśmy właśnie fragment Ewangelii według świętego Łukasza, fragment z 24 rozdziału, Droga do Emaus. Panie Aneto, tu zadam takie pierwsze pytanie. No wyobraźmy sobie, idą, rozmawiają, są pogrążeni w rozmowie tak bardzo, że nawet nie zauważyli, że jeszcze jakiś mężczyzna dołączył do nich. I do mnie słychać wyraźnie rozczarowanie, jakiś żal, jak już w tej rozmowie później dosyć dosadnie powiedzieli, czego się spodziewali, na co liczyli. To, co możemy powiedzieć, że nie widzieli sensu tego wszystkiego, co się stało.
Na pewno zniknął im z oczu. Jakoś, albo może lepiej powiedzieć, tak bardzo byli właśnie rozczarowani, a przede wszystkim czegoś zupełnie innego oczekiwali i inaczej sobie wyobrażali swoje towarzyszenie i bycie z Jezusem, że ta sytuacja, o której teraz idą i rozprawiają w drodze, kompletnie ich przerosła. Przerosło ich to, co się wydarzyło. Dlaczego oni właściwie idą do Jeruzalem? Dlaczego są, przepraszam, z Jeruzalem do Emaus? Dlaczego oni niejako odchodzą od Jeruzalem? Oni idą do wsi zwanej Emaus, oddalonej o około 11-12 kilometrów od Jeruzalem. Czyli dlaczego idą? Dlatego, że no, są przerażeni tym, że Jezus był i go nie ma. Oni nie potrafią jeszcze uwierzyć w to, o czym słyszymy, że już od kobiet słyszeli, że Jezus zmartwychwstał. Ta sytuacja, która ich spotkała, tak ich przerosła, że niejako idą i tak jak siostra właśnie powiedziała, nawet nie zauważyli, że ktoś do nich dołączył. Oni rozmawiają ze sobą. Oni są maksymalnie skupieni, można powiedzieć, na sobie. Na sobie. Dobrze, że rozmawiają między sobą. Że w ogóle rozmawiają. Że w ogóle o tym mówią. Bo to już jest, ja bym powiedziała, w takim kontekście połowa sukcesu. Bo chcą o tym swoim rozczarowaniu mówić głośno. Prawda? Wobec tego widać w nich chęć zrozumienia, co się wydarzyło. Trzeba pamiętać i powiedzieć sobie, myślę to głośno, że człowiek w swoim najgłębszym jestestwie, w swoim człowieczeństwie, w tym byciu właśnie człowiekiem, jest istotą poszukującą sensu. Jest istotą potrzebującą sensu, jak powietrza, do życia. I tutaj takie skojarzenie mi się nasuwa. Kiedy mamy wystarczająco tlenu, powietrza do oddychania, to nie zastanawiamy się nad tym, że ono po prostu jest i możemy oddychać. Dopiero w sytuacji, kiedy nam zaczyna brakować tlenu, to dochodzimy do wniosku, że coś jest nie tak. I często właśnie tak jest w życiu ludzkim, że jeśli życie jakoś się toczy, to człowiek niespecjalnie chce się zastanawiać nad sensem życia. Nie chce, nie potrzebuje. Wszystko jest okej, jest w porządku. Wobec tego no pewno to poczucie sensu tego, co się robi, w jaki sposób się żyje, też jakoś jest i towarzyszy człowiekowi. W momencie, kiedy zaczyna się człowiek zastanawiać, czy to ma sens, to znaczy, że czegoś zaczyna mu brakować. I brakować na tym poziomie duchowym. Najczęściej na tym poziomie, jakby powiedział Viktor Frankl, nawiązując, siostra na początku nawiązała do Frankla, o którym rozmawiałyśmy w poprzednim naszym spotkaniu, z tego poziomu noetycznego, właśnie z poziomu duchowości, duchowego, jeżeli człowiekowi zaczyna brakować uzasadnienia tego, co robi, co jakoś dawało mu poczucie pełnienia, poczucie wartości, poczucie tego właśnie sensu, to zaczyna się zastanawiać. I wracając do naszych bohaterów dzisiejszego też naszego rozważania, spotkania, dwaj uczniowie Jezusa, pierwszy dzień tygodnia, dwaj byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Tutaj myślę, że warto też popatrzeć na to Jeruzalem, które w tekście niekoniecznie nawet mówi o znaczeniu geograficznym, ale bardziej o teologicznym znaczeniu. To Jeruzalem w tym pojęciu teologicznym, tak, to jest to, gdzie dokonały się te ważne, niezwykle ważne wydarzenia w tym stanie wręcz, na tym poziomie wewnętrznym. Ewangelista mówi tutaj właśnie w tej perykopie w taki sposób, żeby pokazać, że to jest ośrodek dziejów, gdzie wydarzenia paschalne miały miejsce, tak? A uczniowie odchodzą od tego. Odchodzą wobec tego też w tym swoim myśleniu, może rozumowaniu, a może pojmowaniu. Niejako odchodzą i te wydarzenia są coraz bardziej od nich oddalone. W takim pojmowaniu zbawczym tych wydarzeń oni nie pojmują, co się dokonało. Męka, śmierć, zmartwychwstanie. Jak mają to zrozumieć? To ich jakoś przerasta. Oni nie rozumieją tego sensu, chociaż ten sens w tym jest. Oni tego jeszcze nie widzą, oni stracili poczucie sensu, oni inaczej sobie to wyobrażali, zaczynają się bać, tak? Oni zaczynają się obawiać, w ogóle nie pojmując, co się wydarzyło. odwracają się i nie odchodzą. Chociaż też pewnie nie bardzo wiedzą dokąd.
Ja tutaj sobie tak pomyślałam, słuchając pani, sytuacja ich przerosła. To jest takie określenie, taki zwrot, który myślę żadnemu z naszych słuchaczy nie jest obcy. Że ja sobie tak pomyślałam, ile razy już w życiu powiedziałam, no ta sytuacja mnie przerasta.
Dlatego właśnie ten fragment Ewangelii czytany tak w kluczu Lectio Divina, prawda? Czytamy, medytujemy, ale też prosimy o to, żeby Pan pomógł nam zrozumieć i kroczyć tą drogą, ja bym tak powiedziała, a później, żeby przejść dalej do kontemplacji i akcji. Myślę, że właśnie dobrze jest też się utożsamiać z tymi uczniami, którzy są w tej drodze. Bo dokładnie tak jest, że tak jak siostra powiedziała, oni rozmawiają, idą, sytuacja ich przerosła. My też zdajemy sobie sprawę, że wielokrotnie w takich sytuacjach sami się znaleźliśmy albo nasi bliscy, gdzie no trzeba na przykład, ktoś powie, trzeba to przegadać, trzeba o tym porozmawiać, bo przecież ja nie mogę tego sam w sobie nosić, nie umiem sobie z tym poradzić. I znowu wrócę do tego, co powiedziałam na początku, to dobrze, jeśli się chce o tym rozmawiać. Prawda? Że chce się mówić z kimś. Dobrze mieć kogoś, z kim można mówić o tym. Dobrze mieć kogoś, do kogo nawet te wątpliwości, żale, płacz i lament i jakąś nawet rozpacz można wypłakać i wypowiedzieć. I wracając tutaj do naszej sceny, na której się zatrzymałyśmy, oni idą, rozmawiają między sobą, dołącza się do nich ktoś, kto najpierw się przysłuchuje i idzie z nimi. A oni tego nie zauważają.
No właśnie. Jak to zrozumieć?
Po ludzku patrząc, no jak to zrozumieć? No czasem właśnie człowiek jest tak mocno zakręcony wokół własnej, jakoś własnych myśli, własnej osi wręcz, że trudno mu się z tego wyzwolić. Kręci się wokół ciągle tego samego rozczarowania, jakiegoś smutku, strachu. Oni go nie poznali, ale on ich zapytał. To on zadał pytanie, on się włączył niejako, a oni się wręcz zatrzymali smutni, ale dobrze, że się zatrzymali, bo go zobaczyli. Tak? Z wyrzutem oczywiście, że to pewnie ty nie wiesz w ogóle, co się tutaj wydarzyło.
Niedoinformowany jakiś jeszcze, no.
I na tym poziomie takiego ludzkiego patrzenia właśnie, myślimy sobie, człowiek jest tak mocno zapętlony gdzieś w swoim też niewidzeniu sensu życia, sensu sytuacji, sensu wydarzeń, które się toczą, że nie otwiera oczu na to, co tak naprawdę i kto tak naprawdę mu towarzyszy. I wrócę do siostry pierwszego pytania. Czy chrześcijaninowi, czy człowiekowi wierzącemu, czy osobie wierzącej jest łatwiej? Czy to jest dobre słowo? Nie wiem do końca, czy jest łatwiej. Jest się do czego odnieść. Tak bym powiedziała. Jest się do czego odnieść, a imię tego, który z nimi idzie, jest jestem. On jest obecny. Pan Bóg jest obecny. I dlatego jak przygotowywałyśmy sobie też myśl do tej rozmowy, ja sobie tak pomyślałam, każdy nasz oddech to jest Jego dar. To tak za świętym Augustynem. Pan Bóg jest obecny. Jezus się do nich, można powiedzieć, dołącza do rozmowy i z nimi idzie. Jezus, ten, który jest.
Tak, wspomniała pani też, no że myślę, że jest dosyć łatwo utożsamić się z uczniami w tym momencie, prawda? I wiemy oczywiście, jak historia wydarzyła się wcześniej. Jesteśmy nawet w stanie zrozumieć, że się dziwią, że tu ktoś nie jest właśnie taki tak dobrze poinformowany, bo to, że tak powiem, w dzisiejszym języku była bardzo głośna historia krzyżowania. No i dobrze, do tego momentu, tak mi się wydaje, rozumiemy, że są pełni wyrzutów i rozczarowania. Ale potem to myślę, że nie jednej z nas się zdarzyło, że sobie myśli, no jak to, ale Pan Jezus się do nich dołączył? A oni tego nie poznali, nie zauważyli? No przecież to musieli to widzieć, że to jest Pan Jezus. To jakby tak automatycznie trzeba było się ucieszyć, a jednak się nie udało. Wiemy, że nie poznają go. Co się stało?
Oczy ich były jakby na uwięzi. Tak? W dalszym ciągu, będąc w takim tym poziomie poszukiwania rozwiązań po ludzku, wyjaśnienia sobie swojego rozczarowania po ludzku, nie sięgali do tego, czego nauczyli się chodząc z Jezusem i ucząc się i słuchając Go i widząc cuda, których dokonywał. Możemy powiedzieć, człowiek wierzący, no tak, przecież wielokrotnie słyszał, widział, przeczytał Ewangelię, usłyszał wielokrotnie o cudach, o zdarzeniach, których nie da się wyjaśnić medycznie, nie da się wyjaśnić po ludzku. I co? I nie uwierzył? Nie, nie uwierzył, bo to teraz dotyczy jego i on konkretnie jest w tej sytuacji. I to teraz on sam nie umie wyjść z tego kręgu, takiego właśnie zapętlenia wręcz, bym powiedziała. Co im pomogło dalej? Co im pomoże zrozumieć sens całego tego zdarzenia? Co się wydarzy dalej? Gdybyśmy dalej szli za nimi i przyglądali się też tej sytuacji, to słyszymy, widzimy, że Jezus, albo czytamy, powiedziałabym, u świętego Łukasza, że On spokojnie zadaje im znowu pytanie, co takiego się wydarzyło, tak? Cóż takiego się wydarzyło? Znowu proponuje im jednak powiedzenie o tym. A po co? Może po to, żeby ponazywali to, co widzieli, co słyszeli, co ich spotkało. Cały czas proponuję, jeśli mamy rzeczywiście przed sobą tekst, ci, którzy mają i chcą, żeby sobie próbować znaleźć jakąś swoją konkretną sytuację w całym tym rozważaniu i zastanowić się, prawie że utożsamiając się z tymi dwoma w drodze. Bo to jest jakaś droga naszego życia, też można powiedzieć. Taka droga do Emaus to jest czasem właśnie nasza droga do tego odkrywania sensu na nowo. Odkrywania sensu małymi kroczkami, przyglądając się temu, co się wydarzało, co się stało tydzień, dwa, miesiąc, a może parę lat wstecz w naszym życiu. Każda historia pojedynczej osoby, pojedynczego człowieka, można powiedzieć, jest historią zbawienia tego człowieka. I te tajemnice paschalne dokonują się w naszym życiu. I my, jeżeli mamy, oczywiście jako człowiek wierzący znowu, mając łaskę sakramentalną, mając niejako zakorzenienie w sakramentach, możemy pracować nad tą swoją coraz większą otwartością serca, rozumu, woli na nadprzyrodzoność, która dokonuje się w naszej codzienności, do której mamy przystęp. Jezus przychodzi, czyli idzie, towarzyszy i On jest obecny. Jestem, towarzyszy, jest nam dany w Piśmie Świętym i wyjaśnia tym dwóm zagubionym, przestraszonym, wyjaśnia. Można powiedzieć, zrobił im całą lekcję w drodze, prawda? Już nawet jeśli powiedział o nierozumni, to już później nic im więcej nie wyrzucał, tylko apelował wręcz do tego serca, rozumu i woli, żeby im przypomnieć. On nie przyniósł im żadnego specjalnego nowego sensu. On jest sensem. Ale potrzebowali to usłyszeć na nowo, żeby sobie przypomnieć. Najpierw sami sobie opowiadali, co się wydarzyło, a później, ja bym powiedziała, doczytaliśmy w Piśmie Świętym. Z towarzyszenia, czasem nawet z towarzyszenia innych ludzi, Pan Bóg jest w naszym życiu obecny, daje nam znaki, daje nam jakieś konkretne słowa, towarzyszy nam, jest obecny. Człowiek wierzący ma powiedziałabym, ten przywilej i tę łaskę i takie to dobro jest mu dane. Boża miłość jest mu dana. Jest stworzony do zjednoczenia z Bogiem i potrzebuje się tak naprawdę na to otworzyć.
Jeśli mogę tutaj
jednocześnie człowiekiem wolnym, prawda? Dostał wolność, wobec tego powiedzieć też może tej swojej wolności nie jestem zainteresowany.
A tak sobie pomyślałam, że słuchając Pani, że jednak no nie ma innej możliwości, jak zacząć rozmawiać z Bogiem, prawda? Chociaż jeśli go na przykład nie poznaje w tym momencie, nie widzi. Pani tu powiedziała, że Jezus, chociaż jeszcze go nie rozpoznali, oczekuje od uczniów, czyli oczekuje od nas, no zastanów się, opowiedz, co przeżyłeś. Chcę to usłyszeć od Ciebie. Jak to było dla Ciebie? Co widziałeś, co słyszałeś, co czułeś? I dopiero wtedy daj odpowiedź. Nie jest tak, że podszedł do nich i z góry, przecież tak naprawdę wiedział, o czym rozmawiają.
Naturalnie, naturalnie. I oni dzielą się tym swoim bólem, rozterką, wątpliwościami, najpierw między sobą, ale później zaczynają rozmawiać z nim. Zaczynają mu jednak opowiadać. Nawet jeśli byli zdziwieni i daleko i odwróceni, bo już odchodzili od tych przeżyć paschalnych, tak? Od tych wydarzeń, od tego, co się dokonało, a przecież dokonywało się też w ich życiu, to jednak zaczynają na nowo odkrywać i budować te relacje. I tak jak siostra powiedziała właśnie, rozmawiać, mówić, nawet jeżeli człowiek ma wielkie wątpliwości i wielki w swoim sercu gdzieś jakiś niepokój i przerażenie i strach, no to właśnie może tym bardziej jest zaproszony do tego, żeby z tym wszystkim przyjść na Eucharystię, przyjść na modlitwę, przyjść i przynieść to, co jest takim ciężarem i niezrozumieniem też, po ludzku niezrozumieniem.
Tak może powiedzieć wszystko to, co nam się wydaje bez sensu?
Oczywiście. Wszystko to, co nam się wydaje bez sensu, nam się wydaje, że nie ma sensu. Prawda? A ten sens, który jest niejako a priori, on jest ten sens. Tutaj pewnie mogę nawiązać do Ewangelii według świętego Jana, do prologu, w którym spotykamy się logosem w języku greckim. Logos, słowo, w pierwszej kolejności tak je rozumiemy i tak je znamy, ale jednym ze znaczeń tego słowa greckiego jest również sens. Stąd logoterapia, o której rozmawiałyśmy. Logos w terapii. Logos, czyli sens w połączeniu ze słowem terapeo, to jest to właśnie skoncentrowanie na sensie i też leczenie wręcz i pomoc człowiekowi w odkrywaniu najgłębszych, najważniejszych spraw jego życia. Ponieważ jak człowiek wie po co, potrafi znaleźć drogę do tego, żeby żyć, to będzie wiedział, jak ma żyć, jeśli będzie wiedział po co. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. Logos, słowo, osobowe określenie, przedstawienie słowa Boga dotyczące właśnie drugiej osoby Trójcy Świętej, u świętego Jana, a więc dotyczące Jezusa. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, tak? Tajemnica wcielenia słowa dokonała się w Jezusie Chrystusie. Ten sens przychodzi do nich, idzie z nimi, a właściwie był zawsze i towarzyszy tylko człowiekowi. Czasem jakoś tam właśnie oczy były jakby, czy są jakby na uwięzi, dlatego tego nie odkrywa i nie widzi.
Myślę, że
ta sytuacja była udziałem tychże właśnie uczniów, o których mówimy.
Tak, ale myślę, że właśnie ta sytuacja jest nie tylko udziałem uczniów, ale na pewno też wielu z nas, może nawet wszystkich. I tutaj jest się nam łatwo wcielić też te postaci, wyobrazić sobie, że to może my idziemy i może wtedy też zrozumieć, popatrzeć, gdzie jest ta moja droga do Emaus, gdzie właśnie tak jak tu Pani też przed chwilką powiedziała, no idziemy właściwie w odwrotnym kierunku bo jeżeli mogę to tak powiedzieć, bo no tam, gdzie ten sens, kwintesencja wszystkiego w naszym życiu, no to my idziemy gdzieś jakąś w stronę no, odwrotną, tak może też na zasadzie no, ucieczki, a może po prostu też czasami, żeby trochę takiej innej perspektywy nabrać na to, co się wydarzyło.
Ucieczki, rezygnacji. Jeśli intencją jest nabranie nowej perspektywy, to cudownie. Mhm.
Pan Stanisław mi tu pokazuje, że musimy pomału popatrzeć w stronę przerwy, czyli zmienić właśnie perspektywę.
Właśnie, zmienimy troszkę perspektywę, siostro. 488 wydanie naszej audycji na styku. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o drodze do Emaus, bo ja powiem tylko tyle, tak, jeszcze przed przerwą, tą naszym przerywnikiem muzycznym, że nasze życie bardzo jest podobne właśnie do tej podróży uczniów z Emaus, a więc jest tak, że właśnie nasza wiara i też nadzieja przeplatają się ze smutkiem i z wątpieniem bardzo często, tak? I co w takim przypadku robić? Jak postępować? Ale na to pytanie na pewno tutaj siostra Faustyna i pani Aneta odpowiedzą po przerwie. I mamy też liści, który nam tutaj wpadł do naszej skrzynki. Moi drodzy, jeżeli państwo chcielibyście się też podzielić z nami swoimi przemyśleniami, to bardzo prosimy. Proszę pisać na styku @radiodroga.net, na styku @radiodroga.net, albo też pisać na mój tutaj numer telefonu i na ten prywatny, nie podaję, bo jest to prywatny numer, dlatego, ale bardzo wiele wysłałem dzisiaj informacji, zaproszeń, także można właśnie skorzystać i napisać, podzielić się razem tutaj z nami, a więc to naszą audycję poprzez to ubogacić.
Uciekam od siebie, by nie słyszeć, jak umieram ja. Biegnę do ciebie, byś uleczył serce, wygnał strach. Jedynie nadzieja uratować może cały świat. Jedno twe słowo i na nowo słońce zrodzi brak. Ciebie boję.
488 wydanie naszej audycji Na Styku i arcyciekawy temat właśnie o tej drodze do Emaus. Ewangelię słyszeliśmy wczoraj i może i naszym studiu oczywiście przypominam siostra Faustyna, koleżanka radiowa oraz pani doktor Aneta Ocytko. Dziękujemy, że jesteście. Pani Aneto, dziękujemy oczywiście, że pani jest już po raz kolejny w naszym radiu. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. I tutaj mamy taki liścik, taki, powiedziałem taki, bo nie taki krótki, ale który nawiązuje do rekolekcji, które odbyły się od piątek, sobota, niedziela tutaj w Wiedniu. No tak, to przekłada się na nas dzisiaj. Tak jak powiedział ksiądz Piotr, idziemy za Bogiem, ale nie karmimy się Nim. Nie zauważamy Go, a nawet lekceważymy znaki, które są nam dane. Uważamy, że gdy chodzimy na mszę świętą, to wierzymy. Ale prosty tekst księdza Piotra pokazał, że nie pamiętamy, co było w czytaniach. Więc jeśli nie uważamy na spotkaniu z Nim na Eucharystii, to czy widzimy Go w życiu codziennym? A Jezus nas napomina tak, jak napominał w tej Ewangelii apostołów.
Dziękujemy bardzo.
Arturowi oczywiście dziękujemy bardzo.
A, właśnie nie wiedziałam, tylko dlatego zawiesiłam głos. Dziękujemy panu Arturowi, za to, że się podzielił z nami też doświadczeniami z rekolekcji. My też dzisiaj mówimy o drodze. Drodze dwóch uczniów, ale tak naprawdę o drodze nas wszystkich, nas, osób wierzących. I tak, nie poznali Jezusa, my też nie poznajemy czasami, nie poznajemy to, nie słyszymy tego, co chciałby nam powiedzieć. Ale jednak taki moment jest i w tej Ewangelii i też się, no życzylibyśmy też sobie w naszym życiu właśnie i może nad tym teraz się zastanówmy, bo właściwie to jest takie główne pytanie naszej dzisiejszej audycji. No jak chrześcijanin może odnaleźć sens? Ma jakieś inne sposoby? O tym już wspomnieliśmy, że tak, że ma się czegoś, tak powiem, chwycić. Może korzystać z czegoś, tylko no osoby niewierzące no siłą rzeczy nie mogą albo jest im trudniej. To może tak bardzo teraz praktycznie na przykładzie właśnie cały czas Ewangelii, rozdziału 24. Pytanie do pani Anety. Co to jest? Co możemy tak bardzo konkretnie nazwać?
Na przykładzie Ewangelii, ale też odnosząc się właśnie do tego listu, który przed chwilą usłyszeliśmy. Ja myślę sobie, że to jest no na przykład takie budowanie też w sobie wrażliwości, choćby przez uczestnictwo w rekolekcjach, tak? Skoro w ogóle jesteśmy gotowi, jesteśmy zdolni do tego, żeby poświęcić czas, wziąć dla siebie ten czas na spotkanie z Panem Bogiem, to znaczy, że już pracujemy nad tym, żeby widzieć więcej, żeby doświadczyć mocniej, żeby budować te relacje z Panem Bogiem. Że jesteśmy otwarci na to, że chcemy te relacje z Panem Bogiem budować, że chcemy zauważać w codzienności naszego życia znaki, które nam Pan Bóg daje. Choćby przez osoby, które do nas mówią, choćby przez rekolekcjonistę, ale też przez uczestniczących, współrekolektantów. Bo to też jest dzielenie się świadectwem. Człowiek wierzący, uczestniczący we wspólnocie, będący we wspólnocie, modlący się z innymi również, ma znowu taką możliwość, łaskę, dar widzenia tego, że inni również Panu Bogu ufają i chcą się poprawiać, chcą do Niego dążyć, pracują nad sobą. Tak? To jest takie, przedtem już wspomniałyśmy o tym, to jest też napominanie wzajemne, to jest to towarzyszenie sobie też nawzajem. Ci uczniowie idą, rozmawiają między sobą. Jeden ma swoje zdanie, drugi ma swoje prawdopodobnie. Każdy ma jakieś tam swoje wspomnienia, ale już ze sobą na ten temat rozmawiają. Jeśli nie zamkną się i nie zostaną tylko w tym swoim narzekaniu, a myśmy się spodziewali, tylko pozwolą słowu przenikać do siebie, to będą coraz bardziej otwarci też na rzeczywistość tego zjednoczenia, spotkania z Panem Bogiem. Dlatego choćby takie właśnie dzielenie się już jest jakimś narzędziem, które można, powiedziałabym tak bardzo technicznie, wykorzystać do tego, żeby uwrażliwiać też siebie nawzajem. Towarzyszenie, ale Pismo Święte, słuchanie, czytanie Pisma Świętego jest dziś tak bardzo wiele możliwości sięgania do Ewangelii z dnia. Na przykład aplikacje w telefonach, możliwość sięgania do internetu i tak naprawdę ten tekst można mieć w ciągu kilku sekund przed oczami. Sięganie do tekstów, chociaż oczywiście niezwykle istotne i ważne też jest, żeby pamiętać o tym, że Pismo Święte to jest księga życia, oddychająca księga, żywa i żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Wobec tego to Pismo Święte, może chociaż taki drobiazg, taki może szczegół, dla niektórych absolutnie oczywisty, a dla innych dziwny, po prostu otwarte Pismo Święte na stole, na komodzie, na półce, w miejscu, do którego mogę w ciągu dnia sięgnąć. Wielokrotnie jest możliwość wejścia na przykład do kościoła i zobaczenia, że Pismo Święte jest otwarte na Ewangelii z dnia. Wiele razy spotkałam się z takim właśnie, z taką możliwością również sięgnięcia do tekstu Pisma Świętego, które jest słowem życia. Logos, słowo, logos, sens. Słowo Pana Boga dane mi na każdy konkretny dzień. Wobec tego ja na przykład też zachęcałabym mnie bardzo do korzystania ze słowa właśnie na konkretny dzień, z Ewangelii z dnia. Pan Bóg daje nam słowo na dzień. Na każdy dzień dostajemy nowe Jego słowo, słowo życia. Sens dla nas. Tym sensem możemy oddychać, jak powietrzem. Wobec tego otwierajmy oczy, uszy, czytajmy i słuchajmy tego słowa. To jest pokarm na każdy dzień. I wracając znowu do naszych bohaterów, jeszcze jedno zdanie tylko. Uczniowie rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba. Jezus dał im się poznać przy łamaniu chleba. Eucharystię zostawił nam aż do skończenia świata. Wobec tego tutaj człowiek wierzący, chrześcijanin, ma całą paletę tych darów, tych narzędzi, tej pomocy do tego, żeby budować relacje z Panem Bogiem. Bo jesteśmy powołani do tego, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Szczęśliwymi, błogosławionymi, świętymi. Pan Bóg daje nam tę możliwość. Daje z miłości. Bóg jest miłością. I w tej miłości nas obdarowuje. I daje nam też możliwość to zobaczyć.
Co Pani opowiada brzmi, może mi tu Pani poprawić, tak, trzeba być aktywnym, trzeba skorzystać z zaproszenia, bo otwarta księga, no to pięknie wygląda, ale jak do niej nie zajrzę,
no trzeba ją otworzyć, nie pomoże, o tym właśnie, tak. Naturalnie. Sięgajmy, czytajmy jak najbardziej. To jest aktywność również, którą nam pokazują ci uczniowie. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali i mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami. Czy serce nie pałało w nas? Czy nie obudził się na nowo ten sens, który już przeżyliśmy z nim? Powiedziałabym, tak bym to przełożyła. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami? I co zrobili? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Czyli ta aktywność, tak?
Tak pomyślałam, że to znowu brzmi jak taki wyrzut, ale tym razem do siebie samych, prawda?
No tak.
To też chyba znamy z własnego.
Albo taka eureka, bym powiedziała, takie wow, czy my tego nie odczuliśmy? Czy to właśnie nie jest to? To znaczy, że to On, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Pan Bóg, który stwarza, zbawia i uświęca i daje nam Ducha Świętego, żebyśmy szli i mówili. On naprawdę zmartwychwstał. Do tego jesteśmy zaproszeni. Ale też dokładnie ta nasza aktywność. Naucz nas, Panie, Twojej drogi. Tak? Czyli prośmy, nie wiem, sięgajmy do psalmów. Uczmy się tego też czytania, takiego właśnie w kluczu na przykład Lectio Divina, w takim przekładaniu na naszą codzienną rzeczywistość. Na tu i teraz, na te sytuacje, które nas spotykają.
drodze do Emaus, ale tak naprawdę drodze, którą idziemy codziennie. I podstawą naszych rozważań jest fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Zaczęliśmy od rozczarowania, od wyrzutów, jakie były skierowane do Pana Jezusa, takiego zapętlenia się w rozmowie dwóch uczniów, tak ogromnego zapętlenia, że nawet nie zauważyli idącego obok nich Jezusa. A teraz widzimy, że są sposoby, żeby odnaleźć sens, ale trzeba być aktywnym, chcieć tego. I nawet w życiu chrześcijanina jest tak, że taki czas, takie sytuacje następują i bywa trudno, nie po naszej myśli, ale dzięki tym sposobom, które są nam dane, dzięki wierze możemy to odwrócić. I właśnie tak jak pani Aneta przed tym powiedziała, przeżyć taką eurekę, takie olśnienie. A to, Panie Boże, miałeś na myśli, jak to i to się stało. I tak możemy też zaprosić teraz słuchaczy do tego, żeby patrzyli na swoje życie teraz z tej perspektywy. Czy takie zdarzenie, taka sytuacja miała kiedyś miejsce w ich życiu? Może ta audycja też się do tego przyczyni?
Żeby obejrzeć tę sytuację z różnych perspektyw również, prawda?
Dokładnie. Czasem mówimy, że to wszystko ułożyło się w taką całość, jak puzzle właściwie.
Tak, znowu nam się pojawiają puzzle, dokładnie. Ale Pan Bóg nas w tym nie zostawia. On jest w tych sytuacjach, w których my nie widzimy, w których wydaje nam się, że coś jest bez sensu. Warto wracać też i może sięgać do tego typu słów, jak ci dwaj. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami? Kiedy nam pisma wyjaśniał? Wracać i przypominać sobie. Jak wiele razy spotykamy się w świadectwach również, czy w jakichś opowieściach osób, które mówią, że na wiele lat odeszły od wiary, od życia z Panem Bogiem i jakaś sytuacja, jakaś modlitwa z dzieciństwa, jakieś zdarzenie, które przeżyły te osoby kiedyś dawno temu, a może jakaś sytuacja, która się wydarzyła, spowodowały, że spojrzały na swoje życie z innej perspektywy, że zobaczyły pewne wydarzenia, które się właśnie jakoś tak, a nie inaczej potoczyły, z takiej Bożej perspektywy. Jesteś nas bliżej mnie niż ja sam siebie jestem, tak? Pan Bóg doskonale wie, czego nam potrzeba. I jak w tej piosence będzie dobrze, czy wszystko będzie dobrze. W tym tekście, który mogliśmy też usłyszeć, też są słowa mówiące o zaufaniu.
Ale wczoraj był piękny psalm właśnie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie. On jest bardzo pięknie połączony właśnie z wczorajszą też Ewangelią, bo jeżeli właśnie chcemy mieć taki przedsmak tej wiecznej radości, możemy ją mieć już teraz, już tutaj po prostu na ziemi, tak? Ale warunkiem jest, jak tutaj pani Aneta powiedziała, ufność. Ufność, którą złożymy wyłącznie w Bogu. Jeżeli Pan Bóg będzie codziennie na pierwszym miejscu, nie tylko w myślach, tylko nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach, to na pewno będziemy mieli to, co właśnie ten przedsmak tej wiecznej radości.
Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.
Mamy od Pana Artura dwa liściki, które nam tutaj przysłał. Dobrze zostało to podkreślone przez księdza Piotra, abyśmy zapamiętali z Ewangelii, czytaj przynajmniej jedno zdanie, bo zły zrobi wszystko, aby nas rozproszyć. To jest jego zadanie i główny cel, ale my musimy zapamiętać to, co będzie nas przybliżać do Boga. Pytajmy też Boga o drogę, a On na pewno da drogowskaz, bo dał nam najlepszy X piór, czyli Biblię. Wszystko w naszym życiu ma sens, tylko my patrzymy krótkowzrocznie. A zrozumienie naszego zdarzenia, przypadku, zawsze z czasem nam zostaje wyjaśnione. Zaufanie to przede wszystkim to, czym musimy się kierować. Dziękujemy, Artur.
Panie Aneto, czy ja jeszcze mogę, to już pewnie jedno z ostatnich pytań, jedna jeszcze taka myśl mi się nasunęła odnośnie Ewangelii i są w tej Ewangelii postacie, których jeszcze nie mówiłyśmy właściwie. Apostołowie wspominają, że tak właściwie to już im ktoś zwrócił uwagę na ten sens, to znaczy kobiety były w grobie i już opowiedziały. To myślę, że taka ciekawa jeszcze historia z nimi, bo przecież tak naprawdę to one no, są takimi osobami, które i my spotykamy w swoim życiu. Ktoś nam wskazuje na ten pusty grób i właściwie one miały taką pewną informację od aniołów. Zmartwychwstał, bardzo konkretnie powiedziane, podały to dalej i nie pomogło.
Wtedy nie pomogło, a później z wielką radością wykrzykiwali, Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Wszystko w swoim czasie. Okazuje się, że Pan Bóg daje nam też czas i Pan Bóg jest cierpliwy. Potrzebujemy tego czasu, żebyśmy to my, każdy z osobna z nas, ma swój moment na spotkanie z Panem Bogiem. I zdarzają się takie sytuacje, ktoś powie, no jak, no ależ przecież wszystko już zostało mu powiedziane i on w dalszym ciągu nie przyjmuje i on dalej nie wierzy. A ja to w takiej sytuacji to już od lat na przykład, prawda? My nie możemy się porównywać. Jeżeli możemy się porównywać, to tylko i wyłącznie do siebie. Jeżeli porównuje się z kimś innym, to jeżeli człowiek porównuje się z innymi, to albo będzie wpadał w frustrację, bo pomyśli sobie, że jest dużo gorszy, dużo słabszy i nie dorasta i ktoś tam inny ma taką niesamowitą na przykład relację z Panem Bogiem, albo będzie porównywał się do innych i obrośnie w pychę, bo ja to tutaj tyle już potrafię, a mógłby przecież, prawda? Bo ma takie możliwości. Nie porównujmy się z innymi. Pan Bóg ma dla każdego jego własną drogę i ta droga jest nam dawana, nam dana, ale Pan Bóg też ma niezwykłą cierpliwość do każdego i każdej z nas i myślę sobie, że jeżeli chcemy dojrzewać w tej naszej drodze i chcemy dojrzewać w naszym spotykaniu się z Panem Bogiem i dojrzewać w tej relacji i zjednoczeniu z Panem Bogiem, to porównujmy się do siebie, na przykład sprzed roku. Ile do dzisiaj więcej, lepiej, mocniej, mądrzej jestem w tej relacji? I wtedy to będzie taki klucz, myślę sobie, do rozwoju. Też właśnie do budowania coraz piękniejszej relacji z innymi ludźmi i coraz piękniejszej, a może właśnie to też nam pozwoli, żebyśmy to my byli tym drogowskazem. Nie obrastając w pychę, tylko będąc narzędziem. Będąc narzędziem i będąc świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Ja tego doświadczyłem, ja tego doświadczyłam. Wierzę, że to dla ciebie też będzie wartościowe, co ci teraz powiem. Na przykład, prawda? Porównując się do siebie sprzed jakiegoś czasu.
Drogie Panie, może jakieś słowo na koniec? Trochę pociechy, otuchy, nadziei?
Ja myślę, że to już było bardzo dużo nadziei, bo mówiliśmy o tym, że Pan Jezus naprawdę zmartwychwstał. I mamy dużo możliwości, żeby o tym się przekonać, żeby w to uwierzyć. Mamy możliwość szukać.
Jezus żyje. Jesteśmy w czasie po zmartwychwstaniu. Wczoraj przeżywaliśmy trzecią niedzielę i możemy w tych tajemnicach się zatapiać i Panu Bogu dziękować. I myślę, że też pielęgnować w sobie wdzięczność i za łaskę wiary dziękować Panu Bogu, bo wiara jest łaską. Wiara, nadzieja i miłość. I myślę, że to niech będzie takim podsumowaniem i zakończeniem naszego spotkania.
Serdecznie dziękuję. Siostra Faustyna, pani Aneta.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.